Prezydent Karol Nawrocki zawetował 7 z 38 ustaw. Ostatnia niepodpisana dotyczyła zmian w ustawie Kamilka. Decyzją ministra kultury profesor Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego. Polacy pokonali Serbów 3-0 podczas memoriału Wagnera. Dziś nasi siatkarze zmierzą się z drużyną z Brazylii. Karol Nawrocki zawetował zmiany w tzw. ustawie Kamilka. Prezydent odmówił podpisania ustawy znoszącej wymagania od osób stykających się z dziećmi zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Prezydent nie godzi się na obniżanie poziomu ochrony dzieci, wyjaśniał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
Te zaświadczenia są niezwykle ważne, bo one potwierdzają, czy ktoś nie ma na swoim koncie bardzo poważnych przestępstw, czy te zbrodni o charakterze seksualnym, zabójstwa. W przypadku tej ustawy te osoby miałyby się wylegitymować tylko swoim oświadczeniem. Co więcej, podmioty, wobec których miał składać tego rodzaju oświadczenie, nie będą uprawnione do ich weryfikacji.
Mówił Zbigniew Bogucki. Była to już 7 zawetowana przez prezydenta ustawa, ostatnia z 38, które otrzymał do podpisu. Zmiana na czele Instytutu Pileckiego. Profesor Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora. To decyzja minister kultury Marty Dziękowskiej po kontrowersyjnym pomyśle, jaki miał Ruchniewicz na seminarium naukowe. Ze szczegółami w faktach już teraz nasz reporter Igor Skrzypak.
Zamierzenia programowe, polityka komunikacyjna, decyzje zarządcze, zarzuty do tych obszarów miała minister kultury. Wszystko zaczyna się od pomysłu Krzysztofa Ruchniewicza na seminaria naukowe. Miały dotyczyć zwrotu dóbr kultury przez Polskę, m.in. na rzecz Niemców. Na ten kontrowersyjny pomysł zareagowała szefowa oddziału Instytutu w Berlinie, Hanna Radziejowska, i poinformowała Ministerstwo Kultury. Jak przyznaje minister Marta Cienkowska, Radziejowska nie została jednak objęta ochroną przysługującą sygnalistom.
Żadne z zastrzeżeń zgłaszanych przez panią Hannę Radziejowską do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wypełnia któregokolwiek z 17 rodzajów naruszeń prawa.
A Krzysztof Ruchniewicz postanowił odwołać Hannę Radziejowską. Dziś to on stracił pracę. Na razie nie wiadomo, czy Radziejowska odzyska stanowisko. Będą to decyzje nowego dyrektora Instytutu. Został nim Karol Madaj.
To są fakty w RMF FM.
Polska pokonała Serbię 3-0 w drugim meczu siatkarskiego memoriału Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. Wcześniej Argentyna również 3-0 ograła Brazylię. Spotkanie z Serbią było szczególne dla Bartosza Kurka. Kapitan biało-czerwonych obchodził 37. urodziny i rozegrał pierwsze mecze w siatkarskiej reprezentacji w tym sezonie. Kibice odśpiewali mu tradycyjne 100 lat. A dziś Polacy zmierzą się z Brazylią. Serbia z kolei zagra z Argentyną. Turniej w Krakowie potrwa do niedzieli. Spacery architektoniczne, warsztaty, wykłady, ale także spotkania z opiekunami i właścicielami drewnianych domów. To program tegorocznych Dni Architektury Drewnianej w Zakopanem. Nie lada gratka czeka dziś miłośników tego typu budownictwa, bo będzie można zajrzeć do budynków, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających.
Będzie można zajrzeć do domów prywatnych, które na co dzień są zamknięte. Będzie można odwiedzić willę Jadwiniówkę, willę Cichą, willę Koszystą, a także wiele innych. Można będzie wejść do ogrodu domu pod jedlami oraz wejść na przyłap, czyli taki specyficzny balkon. No i bardzo ciekawa historia wydarzy się na harendzie w kościele, gdzie można będzie wejść na wieżę. Ksiądz proboszcz specjalnie zbudował dla Państwa drabinkę.
Mówiła organizatorka Natalia Skiepko z Instytutu Dziedzictwa Narodowego.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Czy w spółkach Skarbu Państwa szykują się zmiany? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem.
Ja jakby zawsze mówię, że chodzi o to, żeby to nie było sprzątanie dla sprzątania. Oczywiście przyglądam się poszczególnym podmiotom, analizuję ich wyniki, analizuję ich strategię, analizuję to, w jaki sposób funkcjonują zarządy, jak funkcjonują rady nadzorcze, czy realizują też również, czy wpisują się w strategię rządu.
Ale na razie jest pan na etapie analizy, czy już decyzji? Będzie tam miał to
uruchomione? Jakieś pierwsze decyzje zostały podjęte, ale też bym się nie przywiązywał do konkretnych nazwisk. Staram się bardzo obiektywnie do tego podejść.
Ale będzie więcej zmian?
No zmiana jest immanentną częścią naszego życia, w związku z tym...
Świetnie, pan naprawdę powinien zostać politykiem. Wróżę ogromną karierę. Odpowiedzi, zmiana jest immanentną cechą naszego życia.
Oczywiście, że jakieś zmiany będą, natomiast bardzo wyraźnie chciałbym, żeby wybrzmiał komunikat taki, że to nie jest tylko i wyłącznie po to, że zmienił się minister, to teraz będzie wprowadzał jakieś swoje porządki. Przyglądam się bardzo obiektywnie każdej spółce z osobna i tam, gdzie widzę konieczność podjęcia zmian, tam te zmiany będą podejmowane, a jeżeli funkcjonuje wszystko to prawidłowo, spółka, mówiąc kolokwialnie, dowozi, to nie widzę potrzeb, żeby zmieniać.
To dlaczego jedną z pana pierwszych decyzji było odwołanie prezesa PZU Andrzeja Klesyka i to miesiąc po dość jednogłośnym zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego.
No, pamiętajmy, że decyzję podjęła Rada Nadzorcza, więc, więc jest jakiś tam porządek korporacyjny.
No, ale pan również miał w tym swój udział.
Ja się przyglądałem sytuacji bardziej, która miała miejsce w spółce, sygnałom, które do nas docierały i chciałbym też, żeby wybrzmiało...
A jakie docierały?
No, generalnie co do pewnego rodzaju może nie najbardziej efektywnej metody zarządzania spółką i budowania tak naprawdę tego porządku korporacyjnego.
No, Puls Biznesu informował, że powodem dymisji było odwołanie przez Klesyka prezesa PZU Zdrowie Igora Radziewicza-Winickiego, byłego wiceministra zdrowia, prywatnie lekarza wnuków premiera Donalda Tuska.
Nie znam tego argumentu.
Nie zna pan tego argumentu? Nie czyta pan Pulsu Biznesu, panie
ministrze? Nie, no, znaczy w tym znaczeniu, że ten argument na pewno nie był podstawą jakichkolwiek naszych decyzji.
Ale nie był brany pod uwagę?
Nie był.
To jakie były argumenty?
No dokładnie takie, jeśli chodzi o model zarządzania, jeśli chodzi o atmosferę, która panowała w zarządzie, o sposób funkcjonowania całej grupy kapitałowej. No, ja to też podaję trochę jako przykład i też nie chcę, żeby wybrzmiało to, że być może presja jakichś tam partnerów społecznych miała to znaczenie.
A była?
Ale
była presja ten partnerów sposób, społecznych?
Pan prezes Klesyk przychodząc do, czy wracając do PZU był witany z kwiatami, a po kilku miesiącach atmosfera drastycznie się pogorszyła, więc zebraliśmy wszystkie te argumenty i uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie jednak poszukanie nowego rozwiązania personalnego. Trwa w tej chwili konkurs, Rada Nadzorcza jest w to bardzo mocno zaangażowana i czekam na ich rekomendacje.
Chciałby pan prywatyzacji mniejszych spółek Skarbu Państwa?
Ja mam pewnego rodzaju plan związany z wykorzystaniem potencjału Agencji Rozwoju Przemysłu jako wehikułu do szukania rozwiązań dla spółek o niestrategicznym znaczeniu dla państwa, bo tych spółek my w ministerstwie, generalnie wszystkich spółek mamy prawie 110, a tych najważniejszych, kluczowych z punktu widzenia i państwa polskiego i gospodarki jest 20 kilka, więc jest dużo spółek o zupełnie mniejszym znaczeniu, typu producent sklejki, producent cukierków.
I można by sprywatyzować?
I myślę, że tak, Agencja Rozwoju Przemysłu ma pewnego rodzaju instrumenty, których my nie mamy, bo jest podmiotem prawa handlowego, więc może szukać różnych form, poszukiwać inwestorów, poszukiwać ścieżki zmniejszenia na przykład udziału Skarbu Państwa w takich spółkach, szukać rozwiązań dezinwestycyjnych. Niektóre podmioty, które już trafiły zresztą do Agencji Rozwoju Przemysłu, są w sytuacji praktycznie upadłościowej, gdzieś to było odkładane przez całe lata. Trzeba szukać jak najlepszych rozwiązań. Oni to mogą zrobić, oni mogą łatwo pozyskać ekspertów, mają menedżerów inwestycyjnych, którzy mogą sprawnie ocenić potencjał, czy spółka ma potencjał do tego, żeby się rozwijać i wtedy na przykład po takich restrukturyzacjach być lepszym elementem do poszukiwania docelowych rozwiązań, na przykład z rynkiem, z inwestorami i tak dalej. Wszystkie opcje leżą na stole. Na pewno będziemy tym naszym portfelem się aktywnie zajmowali.
To jeszcze jedno pytanie o to, czy spółki Skarbu Państwa mogłyby finansować na przykład Starlinki dla Ukrainy, bo mamy ten problem po wecie prezydenta, że nie bardzo wiadomo, kto ma to zrobić.
Nie wiem, czy to jest zadanie dla spółek Skarbu Państwa, ale też myślę, że państwo ma różnego rodzaju instrumenty, które może wykorzystać. Wsłuchiwałem się również w opinię pana premiera Sikorskiego, który skomentował to dosyć jednoznacznie. Ja oczywiście stoję generalnie na stanowisku takim, że Polska powinna być bardzo zaangażowana w pomoc Ukrainie.
No, pracował pan na Ukrainie przecież.
Przez półtora roku, ale jakby patrzę zupełnie nie z tej perspektywy, że ja tam pracowałem, tylko z perspektywy tego, że ja bardzo dobrze rozumiem, że wojna, która się dzieje na ich terytorium i walka z agresorem, to jest przede wszystkim również działanie w obronie naszej niepodległości docelowej i wiemy, jaki niecny plan ma Rosja. Ona z tego planu nie chce zrezygnować. Dla niej pójście dalej jest warunkowane pokonaniem Ukrainy, a obronienie się przez Ukrainę i pozostanie niepodległym państwem jest dla nas tak naprawdę polisą ubezpieczeniową na przyszłość.
Jeszcze do spółek Skarbów Państwa i fuzji za chwilę wrócimy. Jeszcze chciałem się dać o radę gabinetową. Nie jest pan politykiem, wszedł pan w politykę, no i to jest taki chyba jedno z pierwszych doświadczeń spotkania z taką bieżącą, ostrą polityką. Jakie wrażenia z rady gabinetowej?
No interesujące. Za wiele nie mogę powiedzieć, bo posiedzenie było oklauzulowane w związku z tym, co do treści i dyskusji, które zostały poruszone, absolutnie nie mam możliwości się wypowiadać. Natomiast w tej części publicznej widzieliśmy pewnego rodzaju bardzo sprawne przedstawienie przez pana premiera Donalda Tuska osiągnięć rządu.
Ale prezydent też weselnie punktował.
No i ja oceniam, myślę, że nie jakoś tak bardzo pozytywnie.
Czyli
celność
uważa pan,
tego
że
punktowania.
Premier wygrał?
Zdecydowanie.
A wizerunkowo?
Zdecydowanie.
Wizerunkowo zdecydowanie też wygrał premier. Tak. Nie dałby pan nawet jednego punktu prezydentowi?
Nie, to nie wartościuję tego w taki sposób. Nie prowadzę sobie
tak
na własny użytek
2-1, 3-1,
indywidualnych
knockout
rankingów. Uważam, że była to okazja, żeby zaprezentować obiektywny stan państwa, a nie tylko stan państwa kreowany na użytek interesów politycznych.
No to zapytam jeszcze o wrażenia z tej części niejawnej. Nie pytam o informacje, bo rozumiem, że to jest oklauzulowane, ale wrażenia nie są oklauzulowane.
Wrażenia są takie, że argumenty są po naszej stronie.
W całości.
Praktycznie w całości.
Nawet w kwestii CPK, które jest takim sztandarowym projektem.
Ja mogę powiedzieć tyle, że obiektywnie ja od samego początku jestem wielkim zwolennikiem CPK. I wiele razy nawet publicznie się na ten temat wypowiadałem. Plan budowy centralnego nowego lotniska ma bardzo długą brodę, dlatego że to jeszcze w latach 2000 było to zaawansowane, a kiedyś rozmawiałem z jednym z ekspertów, który mówił, że plan budowy nowego lotniska to jeszcze ma historię z czasów przedwojennych, gdzie z góry było przewidziane, że Okęcie okej, a tak naprawdę wraz z rozwojem państwa będzie potrzebna nowa lokalizacja.
Nic nowego nie wymyślił, ale pytanie, kto to w końcu zrobi? To jest kluczowe pytanie.
Ja myślę, że po tym okresie takich, nazwijmy, bardzo ciekawych, interesujących, ale jednak prezentacji, po analizie, no bo to też jest naturalne, że każdy projekt, zwłaszcza taki wielkoskalowy, musi podlegać dosyć gruntownej analizie. W tej chwili nastąpiło istotne przyspieszenie wszelkich procesów i zawsze jest tak, że jeden wbija łopatę, a drugi przecina wstęgę. Wszystko zależy od szczęścia w tej materii, jeśli chodzi o kalendarz
tym rządem, który będzie przecinał wstęgę?
Ja bardzo bym chciał, żeby tak było.
Słyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Wojciecha Balczuna, ministra aktywów państwowych. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.